zdałem sobie sprawę, że nie pamiętam, z jakiej księgi dzisiaj miałem mówić, ale pamiętałem, że to było coś na J. Ja sobie przypominałem Joba, nie Joba. Joela, chyba nie Joela. Jana, nie Jana. Jonasza, tak, Jonasza. Drodzy, otwórzcie proszę swoje Biblię na księdze Jonasza. Słuchajcie, przeczytam całą tą księgę. Ona nie jest długa, natomiast te słowo, które mam do was, ono dotyczy całej księgi. Ono nie dotyczy jakiegoś tam fragmentu, ono dotyczy znaczenia całości. Księga Jonasza. Pewnego razu Pan skierował do Jonasza, syna Amitaja, takie słowa. Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i uprzedź jego mieszkańców, że postanowiłem rozprawić się z ich złem. I Jonasz wstał, ale po to, by uciec do Tarsisz i znaleźć się jak najdalej od Pana. Wyruszył w drogę do Jafy. Tam znalazł okręt płynący do Tarsisz. Zapłacił za podróż, wszedł na pokład i popłynął z załogą do Tarsisz, możliwie jak najdalej od Pana. Jednak Pan zesłał na morze potężny wiatr. Zerwał się gwałtowny sztorm. Okrętowi groziło rozbicie. Przestraszeni żeglarze zaczęli wzywać, każdy swego Boga. Chcąc odciążyć okręt, wyrzucili za burtę nawet jego osprzęt. Jonasz tymczasem zaszył się w zakarmarkach pod pokładem i twardo zasnął. Odnalazł go tam kapitan statku i zawołał. Co tobie, że tak twardo śpisz? Wstań, wołaj do swego Boga. Może Bóg zmiłuje się nad nami i nie zginiemy. Członkowie załogi wkrótce postanowili. Rzućmy losy. Dowiedzmy się, za czyją sprawą spotyka nas to nieszczęście. Rzucili zatem losy i los padł na Jonasza. Wtedy go zapytali. Powiedz nam, za czyją sprawą spotyka nas to nieszczęście? Kim jesteś z zawodu? Skąd pochodzisz? Gdzie leży twój kraj? Z jakiego jesteś ludu? Jestem Hebrajczykiem, oznajmił Jonasz, a czczę Pana, Boga niebios, który uczynił morze i ląd. A gdy to usłyszeli, ogarnął ich niemały strach, szczególnie kiedy im wyjawił, że ucieka od Pana. Coś ty zrobił, zawołali. Co my mamy z tobą zrobić, aby morze uspokoiło się i przestało nam zagrażać, bo ono coraz bardziej szaleje. Wtedy Jonasz doradził. Weźcie mnie i wrzućcie do morza. Wtedy uspokoi się ono i przestanie wam zagrażać. Ja wiem, że ten wielki sztorm spadł na was z mojego powodu. Żeglarze nie chcieli go gubić. Chwycili raczej za wiosła i próbowali dobić do brzegu. Nie byli jednak w stanie. Morze szalało coraz bardziej. Pokonani zawołali do Pana. O Panie, nie dopuść, byśmy zginęli z powodu tego człowieka. Nie obciążaj nas krwią niewinną, bo widzimy, Panie, że nie odstępujesz od tego, co względem niego postanowiłeś. Następnie wzięli Jonasza i wrzucili go do morza. I morze przestało się burzyć, a załogę ogarnął tym większy lęk przed Panem. Przygotowali więc dla Pana ofiarę i złożyli śluby. Pan natomiast wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I przebywał Jonasz we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. Uwięziony we wnętrznościach ryby, Jonasz modlił się do Pana, swego Boga. Powiedział, wołałem do Pana w moim nieszczęściu i odpowiedział mi, z łona świata zmarłych go wzywałem i wysłuchał mego głosu. Cisnąłeś mną w głębie, w serce morza. Nurt mnie porwał. Przewaliły się nade mną wszystkie twoje bałwany i fale. Pomyślałem, wyrzucono mnie sprzed twoich oczu. Czy spojrzę jeszcze kiedyś na twój święty przybytek? Otoczyła mnie morska toń, podeszła do gardła. Okrążyła mnie głębia. Zielsko oplątało mą głowę. Stąpiłem do podstawy gór. Zatrzasnęły się za mną rygle ziemi. Na zawsze. Lecz wyciągnąłeś z przepaści moje życie, Panie Boże mój. Gdy uchodziłeś ze mnie dusza, zwróciłem się do Pana. I moja modlitwa dotarła do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Wyznawcy marnych bóstw porzucają swego łaskawcę, ale ja z wdzięcznością złożę Ci ofiarę. Spełnię to, co ślubowałem. Wybawienie jest u Pana. Wówczas Pan polecił rybie uwolnić Jonasza i ta zwróciła go na brzeg. Pan zaś powtórnie skierował do Jonasza takie słowo. Wstań i udaj się niezwłocznie do Niniwy, tego wielkiego miasta, i ogłoś mu przesłanie, które ja przekażę Tobie. Jonasz wstał i zgodnie ze słowem Pana poszedł do Niniwy. Niniwa zaś była dla Boga ważnym miastem. Jego obejście zajmowało 3 dni. Jonasz wyruszył, by pokonać pierwszy odcinek drogi, a idąc wołał. Jeszcze 40 dni i Niniwa będzie zburzona. Mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu. Ogłosili post i od największego do najmniejszego przywdziali włosienice. Również gdy sprawa ta doszła do króla Niniwy, wstał on ze swojego tronu, zdjął z siebie zdobną szatę, okrył się włosienicą i usiadł w popiele. Wydał też w Niniwie takie obwieszczenie. Rozporządzeniem króla i jego doradców niech każdy człowiek i zwierzę, bydło oraz owce wstrzymają się od jedzenia. Niech nie wychodzą na pastwiska ani nie piją. Niech wszyscy ludzie i bydło przywdzieją włosienice i niech głośno wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze złej drogi i niech się powstrzyma od bezprawia. Kto wie, może Bóg zechce okazać nam miłosierdzie, poniecha tego, co postanowił w przypływie swego gniewu i nie zginiemy. Bóg rzeczywiście dostrzegł ich zmianę. Zauważył, że odwrócili się od złego. Dlatego wezbrała w nim litość. Miał zesłać na nich nieszczęście, ale nie zesłał. To posunięcie Boga przygnębiło jednak Jonasza, a nawet go oburzyło. Zwrócił się zatem do Pana tymi słowami. Ach, Panie, czy to nie właśnie miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ziemi? Dlatego właśnie za pierwszym razem postanowiłem uciec do Tarszysz. Wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, powściągliwym w gniewie, hojnym w łasce i okazującym litość w nieszczęściu. A teraz, Panie, proszę, zabierz mą duszę, bo wolę umrzeć niż żyć. Lecz Pan go zapytał, pomyśl, czy słusznie się gniewasz? Następnie Jonasz wyszedł z miasta i zatrzymał się po jego wschodniej stronie. Rozbił tam sobie szałas i usiadł w jego cieniu. Chciał zobaczyć, co się stanie w mieście. A Pan Bóg wyznaczył krzak rycynowy. Miał on wyrosnąć nad Jonaszem, dostarczyć mu cienia i chronić go przed upałem. Jonasz ogromnie się cieszył z tego krzaka. Nazajutrz jednak, wraz z nastaniem poranka, Bóg wyznaczył robaka, aby podgryzł krzak, tak, że ten usechł. A gdy wzeszło słońce, Bóg wyznaczył gorący wiatr wschodni. Słońce prażyło nad głową Jonasza, także on dlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc, wolałbym raczej umrzeć niż żyć. Wtedy Bóg zapytał Jonasza, czy słusznie rozgniewałeś się z powodu krzaka rycynowego? Tak, odpowiedział Jonasz, słusznie się gniewam i to śmiertelnie. A Pan na to, ty żałujesz krzaka rycynowego, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który wyrósł, a potem usechł w ciągu jednej nocy, a ja nie miałbym żałować Niniwy, tego ważnego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy mieszkańców, nie umiejących rozróżniać między tym, co prawe, a tym, co lewe, oraz wiele bydła? Drodzy, to jest księga, w której jak ją czytałem po raz pierwszy, to w zasadzie wszystko było nie tak. Wszystko. No, wyobraźcie sobie proroka, który w sposób jawny się kłóci z Bogiem, tak? Później jest jakaś ryba, tak? Która połyka, tak? Później jest jakieś miasto Niniwa, tak? Które było w starożytności, podobno, tak? I miało 120 tysięcy mieszkańców. O co w ogóle chodzi, tak? No ja zawsze byłem zafascynowany historią i prawdę mówiąc, no o Niniwie, no wiedziałem, że takie miasto istnieje, tak? No ale żeby miało 120 tysięcy mieszkańców prawie 3000 lat temu, no bez przesady. No i słuchajcie, no tak się złożyło, że po prostu kupując jakieś tam książki historyczne, zainteresowałem się Niniwą i zrozumiałem tą księgę. Dlatego dzisiaj po prostu podzielę się z wami swoimi przemyśleniami, bo te przemyślenia, jak sądzę, pomogą wam w ogóle studiować Biblię. Bo ja dzięki tym swoim przemyśleniom na studiowanie Biblii zacząłem patrzeć zupełnie inaczej. To przestała być dla mnie księga taka pełna, nie wiem, jakichś baśniowych rzeczy, tylko księga, w której są rzeczy, które po prostu były. Także słuchajcie, zacznę może od kwestii tego, żeby jakoś tam w czasoprzestrzeni tego Jonasza no, umiejscowić. Otóż słuchajcie, mamy wzmiankę o Jonaszu w drugiej Księdze Królewskiej, rozdział 14, wiersz 25. Druga Królewska, 14:25. Słuchajcie, Jeroboam, tutaj chodzi o Jeroboama II, króla Izraela. Jeroboam przywrócił Izraelowi granicę do Lebo Hamat, pomorze stepowe, zgodnie ze słowem Pana, Boga Izraela, który wypowiedział przez swego sługę Jonasza, syna Amitaja, proroka z Gad Hefer. Czyli słuchajcie, więc tak, wiemy, że Jonasz żył za czasów Jeroboama, to jest koniec VIII wieku, czyli jakieś tam 2800 lat temu to było. Okej? I słuchajcie, jest ciekawa rzecz, bo to miasto, o którym, czy ta wieś, w której on żył, Gad Hefer, to są okolice Nazaretu, czyli miejsca, gdzie się wychowywał Jezus. Okay? To są również okolice Kafarnaum, a Kafarnaum to z kolei taka, powiedzmy, baza wypadowa Jezusa, kiedy on działał w Galilei. Okay? I to też taka ciekawostka, bo nazwa Kafarnaum pochodzi od proroka Nachuma. Kafar to jest wioska. Nachum to właśnie był ten prorok. To był prorok z kolei, który jakieś 150 lat później po Jonaszu jeszcze raz przyszedł do Niniwy i tym razem powiedział, że żarty się skończyły i Niniwa zostanie zburzona. I faktycznie w 612 roku przed naszą erą Niniwa nagle przestała istnieć w ciągu jednego dnia. Słuchajcie, i teraz tak, mamy z kolei w Ewangelii Mateusza, werset 12, wiersze 38-41, kolejną wzmiankę już o Jonaszu i to są już słowa samego Jezusa. I słuchajcie, to są słowa bardzo dużo mówiące. Jezus odpowiedział: pokolenie złe i cudzołożne szuka znaku, lecz go nie otrzyma, poza znakiem proroka Jonasza. Gdyż podobnie jak Jonasz był we wnętrzu potwora trzy dni i trzy noce, tak też Syn Człowieczy będzie we wnętrzu ziemi trzy dni i trzy noce. Mieszkańcy Niniwy powstaną na sąd wraz z tym pokoleniem i potępią je, gdyż opamiętali się na wezwanie Jonasza. A przecież tutaj chodzi o coś więcej niż w przypadku Jonasza. Drodzy, czyli tak, w okolicach Nazaretu Jonasz to był w pewnym sensie taki lokalny bohater, tak? No to był człowiek, o jego czynach, tak? Zwłaszcza o tym, co się stało w Niniwie, przekazywano sobie wieści z pokolenia na pokolenie i Jezus w zasadzie we wszystkich Ewangeliach, on tylko raz się porównał do jakiegokolwiek proroka, I to właśnie był Jonasz, tak? Ale co jeszcze ciekawsze, to zobaczcie, wiersz 41. Aha, jeszcze jedno. Te słowa były powiedziane, kiedy Jezus nauczał właśnie w tamtych okolicach. Okay? Czyli on mówił do ludzi z tamtych terenów. I co on im powiedział? Czyli do ludzi z terenów, którzy, gdzie była ziemia rodzinna Jonasza. I co im powiedział? Mieszkańcy Niniwy powstaną na sąd wraz z tym pokoleniem i potępią je, gdyż opamiętali się na wezwanie Jonasza. A przecież tutaj chodzi o coś więcej niż w przypadku Jonasza. Czyli, zobaczcie, Jezus potwierdza, tak, że Jonasz żył, tak, i jeszcze potwierdza tą misję w Niniwie, okej? Okay? Tu jest jasno powiedziane, że w Niniwie się ludzie nawrócili, tak? I będą sędziami tych ludzi z okolic, właśnie z Galilei, którzy się nie nawrócili, tak? No bo to było takie porównanie, no patrzcie, przyszedł Jonasz do Niniwy i oni się nawrócili, tak? A ja, Syn Boży, przychodzę do was, a wy macie wątpliwości, tak? To ci ludzie z Niniwy będą was sądzić. Słuchajcie, a teraz może troszkę o samej Niniwie, bo jeżeli uświadomimy sobie, co to było za miasto i częścią czego było, to zrozumiemy, skąd wynikał ten opór jawny proroka przed tym, żeby pójść i głosić tam słowo. Tak? Otóż słuchajcie, Niniwa to była stolica najbardziej przerażającego imperium, jakie do tej pory istniało w historii Ziemi. Nigdy w historii nie było tak okrutnego, tak bestialskiego, można powiedzieć, imperium, jak imperium asyryjskie. Słuchajcie, czy ktoś z was w ogóle się uczył na historii Asyrii? No właśnie. Słuchajcie, to jest taka ciekawostka, bo okej, to może kiedyś to będzie temat na jakieś tam inne słowo, tak? Pan Bóg ze względu właśnie, że ta Asyria była tak zepsuta do szpiku kości, on ich skazał na zapomnienie. I nagle się okazało, że po prostu imperium, które przez 450 lat, mniej więcej od tam 1000 lat przed naszą erą do 600 przed naszą erą, oni już pod koniec to, że rządzili w zasadzie całym Bliskim Wschodem, całym. Oni Egipt podbili, oni podbili Babilonię, tak? Mieli pod sobą Syrię, obecnie to była duża część Syrii, duża część Iraku, Arabii Saudyjskiej, nawet wyspa Cypr, kawał Turcji, tak? Potężne imperium. I mówię, nawet Egipt, tak? Który też się wydawał w tym czasie, że to było jakieś imperium, oni ich wzięli i podbili. I słuchajcie, to było no. Jak poczytałem troszeczkę o Asyryjczykach, to po prostu włosy mi dęba stawały na głowie. Słuchajcie, to było państwo, gdzie na czele panteonu bóstw, tak, było dwoje bogów, tak, małżeństwo, mąż i żona. Mąż to był Assur i to, jak sądzę, od niego ta Asyria się wzięła, Assur albo Aszur. Przerażający bóg wojny, tak, dla którego składano ofiary z ludzi, dla którego, nie wiem, ludzi pozbawiano rąk, nóg, obdzierano ze skóry i no właśnie, nie wiem, czy pamiętacie pana Włodowskiego i to, jaką śmiercią Azjatu Hajbejowicz zmarł, no to właśnie nabijanie na pal wymyślili Asyryjczycy. Po prostu totalni zwyrodnialcy, totalni. I słuchajcie, to było też tak, że mniej więcej 50 lat przed tym, kiedy Jonasz do nich przyszedł, oni również podbili północną część Izraela, tak? I ta część Izraela, gdzie właśnie wtedy mieszkał Jonasz, płaciła kontrybucję. Także jak sądzę, to był człowiek, który po prostu jak usłyszał to słowo od Boga, tak? To sądzę, że miał ekstremalne odczucie obrzydzenia i strachu. No bo co on mógł oczekiwać, tak? Żyd, który idzie z podbitego kraju, idzie do stolicy tego kraju, tak? I mówi im, nawróćcie się, tak? To mniej więcej podobnie jakby, nie wiem, Żyd w czasie II wojny światowej, tak? Powiedzmy w roku 42, poszedł do Berlina i zaczął tam im głosić, tak? No co by się z nim stało, tak? Chyba długo by nie pożył. No więc to jest dość oczywiste, że po prostu no, Jonasz no, raz, że znaczy może tak, intuicyjnie wydaje mi się, że on mniej się bał, a bardziej tak naprawdę nie chciał, żeby Asyryjczycy się nawrócili. No bo sam tam mówił, prawda, w swojej wypowiedzi, że tak, wiedziałem, Panie, że ty po prostu ty jesteś Bogiem łaskawym i ty im wybaczysz, tak? A on tego po prostu nie chciał, tak? On chciał, żeby te wstrętne pogańskie państwo po prostu zginęło na wieki. To było jego marzenie, tak? A tu Pan Bóg go wysyła właśnie z taką misją. I słuchajcie, to tak, jeszcze parę takich ciekawostek. Te miasto Jaffa to jest obecnie część Tel Awiwu, czyli to jest port nad Morzem Śródziemnym. Natomiast słuchajcie, Tarsisz to jest taka ziemia, którą się obecnie umieszcza w Hiszpanii. Czyli po drugiej stronie.
Może jakoś w ten sposób.
Słuchajcie, tu jest, załóżmy, że tu jest tu jest powiedzmy te miejsce, gdzie mieszkał Jonasz, tak? Jafa jest mniej więcej tutaj, tak? Jakieś, nie wiem, 4000 kilometrów dalej jest Tarszisz, tak? Natomiast ta wyprawa do Niniwy to też nie było, znaczy to też nie jest byle co, bo to jest ponad 1000 kilometrów. Okay? To też jest taka ciekawostka. My sobie myślimy, że pewnie w tym czasie to ludzie byli tacy, nie wiem, mało mobilni. Nie, byli mobilni. Okolice Nazaretu to było takie centralne miejsce, gdzie się spotykały drogi, gdzie po prostu, którymi rocznie setki tysięcy, a może i miliony ludzi podróżowały, ponieważ to była główna trasa lądowa z Afryki do Europy i z Afryki do Azji. Okay? Także ludzie tamci, oni po prostu mieli kontakt, to byli ludzie jakby z otwartymi głowami, to nie byli wieśniacy, to byli ludzie, którzy po prostu na co dzień mieli do czynienia z cudzoziemcami w zasadzie z całego świata. No i słuchajcie, czyli tak, widzimy, że Jonasz wypłynął statkiem, tak? Tylko w totalnie przeciwną stronę niż powinien iść i płynął po Morzu Śródziemnym. I słuchajcie, teraz właśnie chcę przejść do tej części, która mówi o tym, co tak naprawdę się stało na morzu, ponieważ to jest część, z którą ja osobiście miałem tak naprawdę najwięcej intelektualnego problemu. No ta ryba, tak? To jest generalnie dziwne, tak? Natomiast słuchajcie, jest pewne wytłumaczenie, które się wydaje dosyć logiczne. Słuchajcie, przejdę jeszcze raz do Księgi Jonasza. I jeszcze raz przeczytam, co się stało w tych wnętrznościach ryby. Uwięziony we wnętrznościach ryby, Jonasz modlił się do Pana, swego Boga. Powiedział, wołałem do Pana w nieszczęściu i odpowiedział mi, z łona świata zmarłych go wzywałem i wysłuchał mego głosu. Cisnąłeś mną w głębie, w serce morza, nurt mnie porwał, czwaliły się nade mną wszystkie Twoje bałwany i fale. Pomyślałem, wyrzucono mnie sprzed Twoich oczu, czy spojrzę jeszcze kiedyś na Twój święty przybytek. Otoczyła mnie morska toń, podeszła do gardła, okrążyła mnie głębia. Zielska oplątało mi głowę, wstąpiłem do podstaw gór. Zatrzasnęły się za mną rygle ziemi na zawsze. Drodzy, parę razy to musiałem czytać, zanim nie zrozumiem, o co chodzi. Otóż Jonasz utonął. On utonął. Bo jeszcze wczoraj w internecie tam przeglądałem sobie jakieś tam takie obrazy różne, bo Jonasz i ta ryba to taka wdzięczna historia dla wielu tam ludzi. No i zazwyczaj jest tak, że właśnie są takie zburzone morze i sobie Jonasz tam pływa. Pływa wśród tych bałwanów, tak? Drodzy, on sam tutaj napisał, wstąpiłem do podstawy gór, tak? Czyli on spadł na dno morza, tak? Głowa mi się oplątała zielskiem. On po prostu utonął, spadł na dno i jeszcze mu się głowa zawinęła w wodorosty. Ten człowiek był po prostu martwy. I to jest, drodzy, wytłumaczenie, dlaczego on mógł w tej rybie te 3 dni wytrzymać. I słuchajcie, a propos właśnie tych 3 dni w rybie, to w latach 90. był taki przypadek w oceanarium w Kalifornii, w Stanach, gdzie był wieloryb i był delfin, tak? Tak, dwa ssaki bardzo ze sobą zaprzyjaźnione od maluchów, że tak powiem. Natomiast no już były dorosłe, no i ten delfin zmarł, tak? I słuchajcie, to jest nagrane, to jest udokumentowany fakt. Przez 3 dni, co kilkanaście minut, ten wieloryb brał z dna tego delfina i go wynosił nad ten, wynosił go na powierzchnię, żeby mógł zaczerpnąć powietrza. No bo delfiny i wieloryby potrafią na kilka do kilkunastu minut wstrzymać oddech. Człowiek to tak minuta do dwóch maksimum, tak? Natomiast oni, te zwierzaki są przystosowane do tego i wyobraźcie sobie przez trzy dni, co kilkanaście minut, czyli w tym cyklu, kiedy trzeba ten, to ten delfin po prostu lądował na powierzchni, trzymany w ustach przez tego wieloryba. Dopiero po trzech dniach ten wieloryb się poddał, tak? I pozwolił, żeby zabrać tego delfina. Słuchajcie, ten delfin był wielkości człowieka, dokładnie wielkości człowieka. Więc ja wiem tylko tyle, tak, że w tym tekście jest napisane, że Jonasz zmarł, tak, i domniemuję, że mogło być tak, że po prostu ta droga, tak, bo jeżeli on płynął statkiem przez Morze Śródziemne, no to może było tak, że po prostu już wypłynął na tyle daleko w otwarte morze, że trzy dni temu wielorybowi zajęło, żeby przetransportować w pysku te martwe ciało, tak? I no i jak sądzę, w momencie jak to ciało trafiło na piasek nadbrzeżny, to po prostu no, Pan Bóg zrobił to, co zrobił z Łazarzem, po prostu dał mu kolejną szansę. Słuchajcie, to są oczywiście tylko moje jakieś tam dywagacje, natomiast no, trudno mi sobie wyobrazić jakąś inną historię, no bo krótko mówiąc, no, gdyby ten wieloryb, czy jakakolwiek inna ryba połknęła tego Jonasza, no to po prostu po trzech dniach on byłby już na pół strawiony. To po prostu nie ma siły. Tak? Więc raczej sądzę, że te wnętrzności to jest raczej ta paszcza, gdzie po prostu to ciało było ostrożnie niesione, żeby go przypadkiem nie uszkodzić. No dobrze, słuchajcie. I teraz tak, kwestia samej Niniwy. Tak jak powiedziałem, nie pamiętam, żeby ktokolwiek mnie uczył o Niniwie. I po raz pierwszy o Niniwie usłyszałem tak naprawdę w 2015 roku, kiedy się okazało, że państwo islamskie burzy coś w Niniwie, że burzy jakieś tam pozostałości. I słuchajcie, troszeczkę wam powiem właśnie o tejże Niniwie. Więc tak. Niniwa po tym, jak w 612 roku została podbita przez i doszczętnie zdemolowana przez Babilon, ona po prostu jakby przestała istnieć, tak? Asyria przestała istnieć, te ruiny przy Sypopiach i ludzie po prostu o tym zapomnieli. I to zapomnieli do tego stopnia, że 200 lat później w tych okolicach był jakiś grecki historyk, i widział jeszcze jakieś tam ruiny miasta i nikt z okolicznych mieszkańców nie mógł sobie przypomnieć, co to była w ogóle za nazwa. Tak wielkie było przekleństwo Boże jakby panujące nad tym miejscem. Natomiast z czasem, ponieważ to są takie tereny półpustynne, mnóstwo piachu nawiało na te pozostałości i Niniwa została dopiero odkryta w połowie XIX wieku. I słuchajcie, to był bardzo ciekawy czas, bo to był czas taki, kiedy właśnie Biblię zaczęto kwestionować. Zaczęto mówić, że to po prostu to są jakieś opowieści dziwnej treści, no weźmy taką księgę Jonasza, no jaka Niniwa, tak? Czy takie w ogóle miasto istniało, tak? I to w ogóle niemożliwe, żeby miało 120 tysięcy mieszkańców, no w ogóle żart, tak? Żart. Dlaczego? Bo nie mamy dowodów. No to jak nie mamy dowodów, to znaczy, że nie było. Takie rozumowanie. I co się okazało? Że w połowie XIX wieku Anglik francuskiego pochodzenia, Henry Layard, odnalazł Niniwę w piachu. I to, słuchajcie, to są okolice Mosulu, czyli tego miasta, o które tam się ciężkie walki toczą pomiędzy tam siłami irackimi i siłami państwa islamskiego. Jeszcze ciekawa sprawa, też wczoraj wyczytałem dopiero, tak? Właśnie ciekawe, jak Polska niby kraj chrześcijański, a jak do nas docierają takie wieści. W 2014 roku państwo islamskie wysadziło grób Jonasza, który był w okolicach Mosulu. Czy ktoś o tym z was wiedział? 2014, nie? A z kolei w 2015 roku wysadzili mury Niniwy. Słuchajcie, te mury miały 12 kilometrów długości, 15 metrów szerokości, czyli to dwa razy jak ten pokój, tak, szerokość, a były wysokie na 25 metrów. Drodzy, 25 metrów to jest mniej więcej 8 pięter. Czyli weźcie sobie dwa dowolne bloki w Starogardzie, postawcie jeden na drugi, wyobraźcie sobie, że te bloki się ciągną przez 12 kilometrów, i tak wyglądało obramowanie tego miasteczka starożytnego, tak? I słuchajcie, przez wiele lat mówiono, że było to niemożliwe, żeby w tym mieście żyło 120 tysięcy ludzi, no może 12, tak? Komuś tam się zero przestawiło. Nie, okazało się, że to miasto 150 lat później, czyli wtedy jak zostało zburzone, tak, no to pozostały po nim ruiny, z których jest ewidentne, że tam żyło już 150 lat później około 300 tysięcy ludzi. Także te 120 tysięcy wtedy, tak, to jest w ogóle minimum. I słuchajcie, jeszcze dla porównania, ta długość tych murów, tak, Ateny, tak, starożytne, też bardzo, bardzo bogate miasto, miało tych murów, które były określane też, że są bardzo długie i tak dalej, miało tych murów kilometrów 6, a tu było 12. I słuchajcie, jeszcze może jedna taka kwestia historyczna, bo też wczoraj znalazłem, że pierwsza wzmianka o Niniwie jest już w Księdze Rodzaju. Gdybyście mogli skoczyć do Księgi Rodzaju 10:8-12. Kuszowi natomiast urodził się Nimrod, który jako pierwszy zaczął sobie odważnie poczynać na ziemi. Był on dzielnym myśliwym przed Panem. Stąd bierze się powiedzenie: myśliwy, dzielny przed Panem jak Nimrod. Jego królestwo obejmowało najpierw Babilon, Erek, Akad i Kalne w ziemi Shinear. Potem odbił on swoim panowaniem Aszur. Aszur to było też to miasto, to była pierwsza stolica imperium, Aszur to jest ta pierwsza nazwa historycznej stolicy Asyrii, tak? Gdzie zbudował Niniwę? Rehobot Ir, Kalach i Rezen, wielkie miasto pomiędzy Niniwą a Kalach. Czyli słuchajcie, Nimrod to był prawnuk Noego z linii Hama. Czyli widzimy, że w skrócie to wyglądało w ten sposób, tak, że jak Arka Przymierza wylądowała na górze Ararat, tak, to ludzie stamtąd zaczęli wędrować do Mezopotamii i tam się właśnie pojawiły pierwsze tak naprawdę cywilizacje. Kiedyś myślono, że pierwsza cywilizacja to był Egipt. Nie, pierwsza cywilizacja to była Mezopotamia, czyli Sumer, tak, Sumer, Asyria, Babilon, a Egipt był troszeczkę później. Więc słuchajcie, jak widzicie, Niniwa się pojawia w Biblii już od dość dawna, a teraz przejdźmy może do tego, czy mamy jakieś dowody na to, że faktycznie mogło być coś takiego jak jakieś przebudzenie w Niniwie. Drodzy, mamy takie dowody. Mamy dowody, one w tej chwili są w British Museum, ponieważ no właśnie Anglik znalazł Niniwę, tak, no to on pewne tam jakieś tam reliefy przewiózł do tego Muzeum Brytyjskiego w Londynie i tam one w tej chwili są. I słuchajcie, jest taka ciekawostka historyczna, że tak troszeczkę na zakładkę w czasie, jak żył ten król Jeroboam w Izraelu, to wtedy Asyrią rządził król Adad-nirari III. I słuchajcie, w czasie jego panowania zdarzyła się rzecz niezwykła, bo tak, po pierwsze, on jakby zdjął z piedestału tego Boga wojny, tak? Zaczął wywyższać Boga, którego określano mianem Nabu. Nabi w językach semickich to znaczy prorok, tak? Więc Nabu to był taki prorok, to był taki Bóg proroków, Bóg mądrości, też Bóg pisma. Okay? I słuchajcie, jest w British Museum taki bardzo ważny artefakt, mianowicie jest tam figurka proroka. Ona jest opisana, że to jest figurka Boga Nabu, ale ona nie może być taka, ponieważ to jest figurka człowieka naturalnych wymiarów, tam około 1,90 m, który ma mniej więcej taką postawę. A ta postawa w tamtasach to była postawa modlitwy. No więc Bóg raczej się nie modlił, tak? Więc to jest figura przedstawiająca jakiegoś człowieka modlącego się, tak? I na niej jest napisane coś, co jest po prostu spektakularne, jeżeli chodzi o państwo, gdzie był politeizm, tak? Wielobóstwo. Napis na tym posągu jest taki: o człowieku z przyszłych czasów, zaufaj Nabu, nie wierz żadnemu innemu Bogu. Drodzy, Adad-nirari III, okej, on nie zakazał czczenia innych bóstw, ale mówił, że jest tylko jeden Bóg. Tak? Jest jeszcze następny fakt. Po czasach tego Adad-nirarego, tak? W ciągu mniej więcej 50 lat Asyria w zasadzie nie prowadziła wojen. I to był jedyny taki przypadek w historii tego imperium, ponieważ dla nich wojna to były czynności religijne. Oni żyli w ten sposób, że zbierali plony, a tuż po plonach każdego roku powtarzam, szli na wojnę, bo to był taki element, no powiedzmy to, nie wiem, dżihadu, tak? To byli tacy dżihadziści, którzy co roku po prostu kogoś musieli podbić. A później przez okres mniej więcej 50 lat tych wojen w zasadzie nie było. Okay? Po raz pierwszy w tejże historii i to było jakby po tym, jak właśnie zbudowano tą świątynię Bogu Nabu w Niniwie, tak? I wiecie, co jest ciekawe? Właśnie wczoraj w paru źródłach czytałem, że ten okres tych 50 lat to był okres taki ciemny okres w dziejach Asyrii. No bo wiecie, no nic się nie działo, no żadnej wojny nie było, żadnego ścinania, no w ogóle sama nuda. Zobaczcie, jakie jest w ogóle myślenie historyków, tak? Jeżeli nie ma wojen, tak? No to pewnie narzekali na to, że w tych czasach no to po prostu wojny trzeba było wydać, dopiero wtedy było coś do zapisania wartego, tak? A jak nie było wojny, tylko ludzie mogli żyć spokojnie, no to nuda. Także drodzy, krótko mówiąc, mamy to, co chciałem podsumować, to jest tak, że Jonasz jakby był postacią historyczną, tak? Jest bardzo dobrze udokumentowane to w Biblii, sam Chrystus potwierdził to, tak? Chrystus potwierdził również, że w Niniwie Jonasz był i omówiłem również to, że jest wytłumaczenie na te 3 dni we wnętrzu ryby, tak? I słuchajcie, i teraz może jakie wnioski teraz z tego wypływają dla nas? Słuchajcie, wnioski, które ja sobie wypisałem, są następujące. Że po pierwsze, mam wrażenie, że to jest, że w tej księdze jest przykład, jak Bóg ekstremalnie kocha absolutnie wszystkich ludzi. Tak jak powiedziałem, ci ludzie w stosunku do, nie wiem, dżihadystów z ISIS, inaczej, dżihadyści z ISIS to są baranki w stosunku do Asyryjczyków w czasach, kiedy ich znał Jonasz, tak? Mimo wszystko Pan Bóg się nad nimi zlitował. I co to oznacza? Po pierwsze, to jest ważne dla nas, bo to znaczy, że każdy z nas, niezależnie jak wielkim jest grzesznikiem, może przyjść do Boga. Tak? Jeżeli Asyryjczykowi Pan Bóg wybaczył ich grzechy, to tobie na pewno wybaczy. Ale druga rzecz jest taka, i ona jest może trudniejsza, że Pan Bóg kocha również tych ludzi, których my nie lubimy, a może nawet nienawidzimy. No nie wiem, czy by mi przyszło z łatwością dzielenie się Ewangelią z dżihadystą, o którym bym wiedział, że ma krew na rękach, tak? Może też po ludzku bym sobie myślał, idź misiu do piekła, tak? Zgin mi w ogóle z oczu. Ale to nie jest Boże myślenie. I musimy pamiętać o tym, że Ewangelia to nie jest Ewangelią tylko dla miłych ludzi, tak? I dla tych ludzi, których lubimy, ale Ewangelia jest dla wszystkich. I słuchajcie, wyobrażam sobie teraz Jonasza, tak? Jeżeli on teraz ma okazję przebywać w miejscu, gdzie jest, słuchajcie, trudno powiedzieć, tak? Jeżeli wtedy się nawróciło całe miasto, no to jak sądzę, to było największe miasto w Asyrii, no to pewnie to się rozeszło dalej, tak? Więc możliwe, że tam jest może 100 tysięcy, może 500, a może milion osób zbawionych dzięki temu jednemu trzydniowemu głoszeniu, tak? I sobie tak myślę, jak by się czuł Jonasz, gdyby on tam nie poszedł jednak. No bo mógł się zbiesić, tak? Mógł po prostu powiedzieć, nie pójdę, Boże, weź kogoś innego, tak? Ale zobaczcie, jakie to było błogosławieństwo. On na końcu, chociaż nawet nie rozumiał, tak, to teraz na pewno po śmierci to rozumie, tak? Jak widzi te morze ludzi, którzy usłyszeli o Bogu i mieli szansę się nawrócić. Słuchajcie, jeszcze ostatnia rzecz. Pan Bóg może też wzywać nas do takich rzeczy, co do których może się one będą czuć, będziemy się czuć jakoś z nimi niedobrze, tak? I jak widzimy na przykładzie Jonasza, z Panem Bogiem się nie warto kłócić. No, to nie znaczy, że Pan Bóg w każdym przypadku działa tak, jak w życiu Jonasza. On nam daje wolną wolę i tą wolną wolę szanuje. Natomiast na pewno, gdyby Jonasz się złamał, tak, to po prostu nie przeżyłby swojego życia tak, jak mógł je przeżyć. Drodzy, słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Pomodlę się. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za to, że mogliśmy dzisiaj usłyszeć o tym, że ta historia, której może do tej pory nie rozumieliśmy o Jonaszu, że ona się wydarzyła naprawdę. Dziękujemy Ci za to zrozumienie, dziękujemy Ci za to, że Ty dałeś tą możliwość, że kamienie zaczęły krzyczeć, że wykopaliska archeologiczne w 100% potwierdziły, że Słowo Boże jest prawdziwe i prosimy Cię, Panie, daj nam tą miłość, zwłaszcza do naszych nieprzyjaciół, taką, jaką Ty masz dla nich, żebyśmy mogli mówić o Tobie nie tylko tym, których lubimy, ale również tym, co do których mamy mieszane uczucia, czy wręcz jakieś uczucia złe. Używaj nas, Panie Boże. Amen.